o diecie i zdrowiu inaczej. Z Agnieszką Orłowską, dietetykiem klinicznym i psychodietetykiem. Zapraszamy w piątki po godzinie 11.
Agnieszka Orłowska, dietetyk kliniczny, psychodietetyk. I dzisiaj temat ciasta, słodycze, cukier. Co dzieje się w ciele, gdy sięgamy po coś słodkiego? Dziś porozmawiamy o tym, jak cukier, słodycze, ciastka i słodkie napoje potrafią sterować naszym apetytem, emocjami i chemią w mózgu. I dlaczego tak trudno to opanować? Takie pierwsze pytanie, Agnieszko, od razu z zaskoczenia. Skąd bierze się ta nasza słabość do słodkiego smaku?
Ogólnie jesteśmy tak skonstruowani od początku, czyli już w życiu płodowym poznajemy ten smak jako pierwszy, później mleko matki i też patrząc tak ogólnie, to przybrało to społeczny wymiar, czyli nie ukrywajmy, ale stało się to sposobem okazywania uczuć, formą podziękowania, budowania relacji, tworzenia więzi, bo ciasta są elementem spotkań rodzinnych czy spotkań z ludźmi znajomymi, ale też są trochę taką formą, brzydko mówiąc, tresury, typu będziesz grzeczny, dostaniesz cukierka. Są też osoby, które są na pewno bardziej narażone. Osoby, gdzie jest niewyrównana glikemia, czyli cukrzyca, insulinooporność, stan przedcukrzycowy, czy osoby, które żyją w permanentnym stresie, niewyspaniu i wtedy, kiedy mamy też wysoki kortyzol w związku z tym dużym stresem.
A jaki jest według ciebie największy problem, który obserwujesz odnośnie słodyczy, ciast, słodkich przekąsek?
Na pewno bardzo duża dostępność. To jest pierwsze. Drugie chyba to, że jesteśmy zniewoleni tak, w sensie zniewoleni przez to, że zostaliśmy wrzuceni do takiego worka, gdzie jednocześnie marketing robi bardzo dużą rolę i naprawdę dobrze mu to wychodzi, gdzie jest zrobione ten słodycze, słodkie napoje w sposób, żeby były wyrzuty dopaminy, czyli my chcemy to wszystko kupować. Jest duża niewiedza, czyli my jesteśmy nieedukowani w tej kwestii i jednocześnie jesteśmy w związku z tym tacy osamotnieni, bo nikt nam nie umie tego wytłumaczyć, pomóc zrozumieć i poczuć też ulgę, że nie jest to do końca winą człowieka, tylko jest to związane z tym, jak to jest skonstruowane, jak działa marketing, jakie mamy dodatki do żywności, które powodują, że chce nam się tych słodyczy więcej i jak działa ta biologia, która powoduje, że nie możemy przestać jeść, myśleć, czyli mamy taki noise food odnośnie tego, żeby zjeść kolejny kawałek.
A co mamy w ich składzie? Co przemawia, żeby jednak je ograniczać?
Często skład różnych słodyczy, napojów, ciast i tym podobne jest bardzo różne. Przede wszystkim należy zacząć od tego, że jest to przede wszystkim bomba kaloryczna, czyli takie na rynku batony potrafią mieć od 200 do 300 kalorii, czyli to jest taki w miarę dobry posiłek. A kawałek ciasta to gdzieś od 300 do 500 kilokalorii, co już jest taki pełny, całkiem spory posiłek, który naprawdę potrafi być zbilansowany i dobrze najadać. Przede wszystkim znajdziemy tam cukry proste, ale bardziej chodzi o to, co one robią, czyli na przykład jest dodatek syropu glukozowo-fruktozowego, który powoduje gwałtowny skok glukozy we krwi, czyli tego cukru, a potem gwałtowny spadek, co powoduje, że my chcemy kolejny kawałek, jeszcze więcej i nie możemy przestać o tym myśleć. W słodyczach często jest też dodatek regulatorów kwasowości. Na przykład popularna witamina C, czyli kwas askorbinowy, dodatek na przykład w gumach. Możemy sobie przy kasie ustać i zobaczyć, że w tych gumach często są te regulatory kwasowości. One źle działają na nasz żołądek. Przyczyniają się do zgagi, refluksu, który jest bardzo popularny. Dla dzieci często na przykład jest takie kombo, żelki, mieszanka cukru, barwników, regulatorów kwasowości, gdzie już niektóre barwniki mają badania, że nasilają nadpobudliwość, problemy z koncentracją, tą impulsywność u dzieci. I duży dodatek tłuszczów, szczególnie trans i nasyconych, które działają zapalnie.
A co badania? Niektóre osoby twierdzą, że cukier krzepi, że jest potrzebny?
Tak, bardzo dużo osób wymawiało te zdania. To zdanie ma w sobie ziarno prawdy. Ogólnie cukier daje zastrzyk energii. My właśnie kojarzymy ten moment, ale ogólnie nie krzepi. To jest energia krótkotrwała, po której szybko przychodzi spadek sił, czyli my jesteśmy potem zmęczeni, senni. A jeżeli chodzi o badania, to ogólnie już jest sporo badań odnośnie słodyczy, cukru, słodkich napojów. No przede wszystkim to są właśnie, każdego dnia można zauważyć i w badaniach, te skoki, spadki glukozy we krwi, gdzie po nich obserwujemy zmęczenie, senność, wahania nastroju i dalszy apetyt na słodycze. Obserwować siebie, obserwować. Kobiety często myślą o skórze pod kątem kolagen. To bardzo stało się popularne, gdzie cukier, słodycze w badaniach powoduje glikację kolagenu, czyli to jest szybsze starzenie się skóry. Bardzo dużo jest badań odnośnie słodkich napojów gazowanych, gdzie pokazuje, że to jest przyczyna otyłości, cukrzyca 2, insuloporność, ogólnie zaburzenie gospodarki glukozą, tak w skrócie się to mówi, czy ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Kolejny powód, który bardzo mi się podoba, depresja. Czyli jest badanie z 2024 roku, którym ma w sobie 38 badań. Właściwie to jest metaanaliza, czyli takie porządny dowód na to, że ryzyko depresji wzrasta o 21%. Ogólnie to jest badanie odnośnie depresji i lęku, więc brzmi to akurat tutaj bardzo fajnie. Słodycze, cukier, słodkie napoje, stan zapalny, choroby z autoagresji typu Hashimoto i tym podobne, które też jest często wymawiane. Odporność, o tym też trzeba mówić, czyli po zjedzeniu słodyczy krótkoterminowo, ale spada odporność, czyli nie ma co raczyć dzieci słodyczami, czy robić sobie herbatę do końca tak z miodem, gdzie przez lata nam też to wpojono, z tego względu, że spada odporność przy infekcji, jeżeli my jeszcze damy sobie coś słodkiego. Na pewno to wszystko wpływa też bardzo na zmiany naszej mikrobioty jelit, więc na duży minus. Ludzie mają gazy, wzdęcia, biegunki, zaparcia, jest tego dużo i ten cukier bardzo mocno nasila. My to, co wiemy, to, że jak jest w diecie więcej cukru, słodyczy, to zwiąże się to z otyłością, z próchnicą zębów. I rzeczywiście są badania, które pokazują, że jak my utrzymujemy ten cukier poniżej 10%, to w diecie to znacząco obniża się ryzyko próchnicy u dzieci i u dorosłych. I często lekarze powtarzają nialkoholowe spuszczenie choroby, nialkoholowa spuszczeniowa choroba wątroby.
A jak wygląda to w twoim gabinecie? Dużo osób deklaruje zamiłowanie do słodyczy, ciast, słodkich napojów, albo raczej określa to jako problem?
Sporo. Myślę, że z tych osób, które do mnie przychodzi, określa to jako i powie problem, jest około 60%. Reszta często wymienia, że deklarują słone przekąski.
Kobiety, mężczyźni, dzieci?
Bardziej kobiety, chociaż mężczyźni oczywiście też się zdarzają i są tacy, którzy tych słodyczy mają całkiem sporo w ciągu dnia. Dzieci oczywiście też. Dlatego potrzebna jest tutaj bardzo duża wiedza rodziców ze względu na dzieci, tak żeby eliminować pewne złe słowa, złe zdania, bo często to wynika z tego, co dziecko zjadło, a nie, że ono ma taką skłonność i że lubi te słodycze. Czyli analizowanie, co my jemy, bo jesteśmy naprawdę w stanie bardzo mocno ograniczyć nawet u dzieci te słodycze przez pewne zmiany w codziennym żywieniu.
A podczas odchudzania powinniśmy takie produkty ograniczyć do zera?
Do zera nie lubię ograniczników. Zdecydowanie wolę podejście naturalne, gdzie znika potrzeba i buduje świadomość. Buduje świadomość plus rozwiązanie żywieniowe, gdzie komuś pokazuje, ktoś sobie podsumowuje, że już nie potrzebuje tych słodyczy i widzi, że rzeczywiście te kroki, które zrobiliśmy, zrobiły całą edukację, zrobiły wyeliminowanie naturalnie.
Właśnie, powiedziałaś przed chwilą, buduje świadomość. Jak dokładnie to wygląda?
Przede wszystkim analizujemy osobę, jej nawyki żywieniowe. Szukamy przyczyny danych zachowań. Przyczyną mogą być na przykład błędy żywieniowe, czyli analizujemy dzień. Ochota na słodycze, na te słodkości powoduje zbyt niska kaloryczność, czyli ktoś ma niedostosowaną, bo może ma dużą aktywność w ciągu dnia, czyli za niska kaloryczność. Za mała podaż białka w posiłku. Musi być odpowiednia podaż, która powoduje to, że my jesteśmy bardziej najedzeni, nie szukamy tych przekąsek, nie szukamy co chwilę czegoś, żeby to skubnąć. Zbyt duża przerwa między posiłkiem a posiłkiem. i też konstrukcja posiłku bardzo jest ważna, czyli na wizycie pokazuje konstrukcję posiłku, które pokazuje, żeby tak komponować posiłek, żeby nie było tych skoków zbyt szybkich, glukozy we krwi i spadków. I w tym spadku my właśnie szukamy czegoś słodkiego. Dalej. Są osoby, które są bardziej narażone, czyli osoba z cukrzycą, niezdiagnozowaną, insulinooporność, hipoglikemia reaktywna, stan przedcukrzycowy. Jeżeli osoba jest niezdiagnozowana, nie ma farmakoterapii w tym przypadku, często ma także, jest ten wstyd, więc ona się przyzna, boi się przyznać specjaliście, że ma ochotę na te słodkie, a to właśnie wynika z tego, że jest bardziej narażona i ma te spadki glukozy we krwi, często wpada, to się nazywa w hipoglikemię, czyli stan, w którym drżą nam ręce, pocimy się, robi nam się słabo i oczywiście pierwsza myśl to albo napić się strasznie czegoś słodkiego, albo zjeść coś słodkiego z kubań, co mamy pod ręką. Przyczyną może być też to, że wzrasta grelina, czyli taki hormon głodu, który ogólnie wzrasta wtedy, kiedy jesteśmy głodni. Wzrasta też po spadkach tego cukru. Wtedy, kiedy jesteśmy niedospani, kiedy jest praca zmianowa, duży stres i dieta taka restrykcyjna, gdzie tracimy tkankę mięśniową. Trzeba też poznać, jak działa stres, bo ludzie mówią, zajadam stres. A tu chodzi o schemat, że wzrost kortyzolu, wzrost potem glukozy we krwi, ta glukoza później spada i znowu w tym spadku szukamy czegoś słodkiego. Słodycze to też ucieczka od trudnych emocji, czyli brak bezpieczeństwa, potrafimy przerwać pracę i ciągle na przykład chcieć coś zajadać, czy na przykład może być zaburzenie lękowe, gdzie też jest tak, że jest ten kortyzol wtedy. Słodycze uwalniają dopaminę i to jest jedna z najbardziej fantastycznych rzeczy, bo ona jest odpowiedzialna, to jest w ogóle neuroprzekaźnik, który jest odpowiedzialny za przyjemność, za dobry nastrój, ale chwilowo. Chwilowo tylko. Ona się wytwarza wtedy, kiedy jemy połączenie typu cukier i jest tłuszcz. I wtedy jest ta stymulacja układu nagrody, czyli tej dopaminy. Ale też u osoby, która jest niezdiagnozowana i ma na przykład ADHD, gdzie szuka faktycznie takich bardzo mocnych wyzwalaczy tych dopaminy, którymi są właśnie słodycze, ale też przeszłość, bo była bieda w domu w dzieciństwie i patrzyła osoba przez szybę w sklepie na słodycze, bo wynieśli to z domu, bo było tak, że w niedzielę w domu mama zawsze nagradzała, przekazywała tą miłość w postaci słodyczy, albo chciała zrekompensować, że było źle, że było coś nie tak z tatą, że nie było tej miłości, bo ktoś był tatek, niejadek i dostawał słodycze, żeby w ogóle coś jeść. I u tych osób właśnie jest ten problem, który siedzi też przeszłością, czyli już tutaj jest psychologii sporo. Kawa. Trzeba też pamiętać o tym, że często ludzie pomijają drugie śniadanie, zamiast tego dają sobie kawę, która też zmienia percepcję wyczuwania smaku słodkiego. Jak pijemy kawę, wtedy wszystko wydaje się trochę mniej słodkie i wtedy mamy bardziej ochotę na zjedzenie czegoś słodkiego.
Super, dziękuję. Rozmawialiśmy o słodyczach z Agnieszką Orłowską, dietetykiem klinicznym, psychodietetykiem.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.
O diecie i zdrowiu inaczej. Z Agnieszką Orłowską, dietetykiem klinicznym i psychodietetykiem. Zapraszamy w piątki po godzinie 11:00.